jest regulatorem, który byłby w stanie, gdyby ta ustawa weszła w życie, ochronić oszczędzających w kryptoaktywach.
No, ale właśnie tutaj zarzut wobec rządu jest taki, że tworzycie taką aurę, jakoby że gdyby ustawa obowiązywała, to klienci Zonda Krypto może by uratowali swoje oszczędności. A tymczasem krytycy rządu mówią nie, bo Zonda Krypto działa na licencji estońskiej. Jeżeli ci ludzie straciliby pieniądze, nawet przy obowiązywaniu tej ustawy, to państwo by im nie pomogło i oni by tych pieniędzy nie odzyskali. Nie ma takiej gwarancji.
Już w pierwszym dniu od wejścia tej ustawy takie podmioty jak Zonda Krypto straciłyby podstawy do działania w Polsce.
Koalicja rządząca chce na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu wrócić do prac nad ustawą o kryptoaktywach. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk, jeden z najbliższych ludzi Mateusza Morawieckiego, przekonuje w TOK FM, że kryzys w PiS-ie może być zażegnany. Wieczorem były premier spotka się z prezesem, aby wyjaśnić sprawę Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki założył je w zeszłym tygodniu, a chęć przystąpienia do niego wyraziło już około 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości, co spowodowało ostrą reakcję Jarosława Kaczyńskiego. Zagroził im skreśleniem z list w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Łączymy się z reporterem politycznym TOK FM, Wawrzyńcem Zakrzewskim. Czy widmo rozpadu PiS-u faktycznie może zostać oddalone?
Gość Dominiki Wielowiejskiej w poranku TOK FM twierdzi, że tak. Michał Dworczyk jest przekonany, że premier Morawiecki dziś wieczorem wyjaśni wszystko prezesowi Kaczyńskiemu, że stowarzyszenie nie zagraża PiS-owi, a jest wręcz przeciwnie, może partię wzmocnić.
Ja mogę powiedzieć jako człowiek, który jedna z osób, która pisała statut stowarzyszenia, że nie ma tam celów, które byłyby sprzeczne z fundamentem ideowym Prawa i Sprawiedliwości, czy też z celami działania Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego uważam, że z tym nie będzie problemu, że ta sprawa zostanie szybko wyjaśniona. Dzisiaj wieczorem spotyka się pan premier Morawiecki z panem prezesem Kaczyńskim. Wierzę, że te właśnie perturbacje, jak określił to wiceprezes Joachim Brudziński, perturbacje informacyjne zostaną wyjaśnione.
Panie pośle, czy po tej deklaracji prezesa Kaczyńskiego w piątek ktoś z sygnatariuszy się wycofał?
Nie, w ostatnich dniach nikt się nie wycofywał, w ogóle nikt się nie wycofał ze stowarzyszenia, z osób, które deklarowały wejście do stowarzyszenia i oczywiście z 9 członków założycieli też nikt się nie wycofał.
Mowa oczywiście o wspomnianym ultimatum, czy też straszeniu posłów PiS-u, tym, że muszą wybrać, czy wchodzą do Stowarzyszenia Rozwój Plus i tracą miejsce na liście, czy też zostają w PiS-ie i opuszczają Mateusza Morawieckiego.
Czyli stanowisko harcerzy, jak się nazywa stronników byłego premiera, jest takie, że chcemy zostać w PiS-ie i jednocześnie działać w stowarzyszeniu.
No tak wszystko na to wskazuje, a to zdaniem posła PiS-u Bartłomieja Wróblewskiego, należącego do tego konserwatywnego skrzydła partii, oznacza nic ni mniej, ni więcej zbliżające się odejście z PiS-u grupy Mateusza Morawieckiego. Przy czym z pewnością jego zdaniem nie będzie to tak liczna grupa, o jakiej się obecnie mówi, czyli o tych wspomnianych 40 posłach. I dlatego zdaniem posła Wróblewskiego nie można mówić o czymś takim jak rozpad PiS-u.
Tego rodzaju pęknięcia miały miejsce wcześniej. To nie jest tak, że jest to pierwszy raz taka sytuacja. A biorąc pod uwagę światopoglądy i poglądy części tych osób, nie wszystkich, które są w tej grupie, trzeba podkreślić, bo są tam bardzo różne osoby, to wydaje mi się, że to jest takie najbardziej logiczne, spójne i że to tak się stanie.
Bartłomiej Wróblewski porównuje przy tym obecną sytuację do sytuacji sprzed kilkunastu lat, gdy z PiS-u odeszła grupa posłów i europosłów i założyła najpierw stowarzyszenia, później partię Polska jest najważniejsza. Jak dodaje polityk, Prawo i Sprawiedliwości wtedy to nie zaszkodziło, więc teraz też nie zaszkodzi, a większość z polityków PJN-u wylądowała w Koalicji Obywatelskiej. I taki też los, zdaniem Bartłomieja Wróblewskiego, czeka ludzi Mateusza Morawieckiego.
A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Opiniowanie kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa organizowane trwa w całej Polsce. Do obsadzenia w KRS jest 15 miejsc, kandyduje w sumie 60 osób. Niektóre są ze stowarzyszeń sędziowskich, niektóre to kandydaci niezależni. Nazwiska tych, którzy dostaną najwyższe poparcie, trafią do Sejmu i to posłowie ostatecznie wybiorą w głosowaniu sędziowskich członków KRS-u. Jest z nami reporterka TOK FM, Anna Gmitarek-Zabłocka. Aniu, dokładnie jak wygląda procedura rozpoczynających się dziś prawyborów?
Są kartki do głosowania z nazwiskami wszystkich 60 kandydatów. kandydatów i trzeba dokonać wyboru, mówi sędzia Barbara Di Chateau, wiceprezes lubelskiej apelacji.
Możemy zaopiniować 15 kandydatów, ale możemy też zaopiniować tylko jednego czy dwóch wedle naszego uznania.
Przypomnę, że Justicja zaproponowała 15 swoich kandydatów i promowała ich niejako we wszystkich sądach w Polsce, mówi prezes Justicji Bartłomiej Przymusiński.
Idziemy do wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa, by własnymi rękami odbudować tę instytucję ze zgliszczy.
Ale wcale nie jest tak, że tylko sędziowie z Justicji mają szansę. Wiele też zależy od frekwencji w poszczególnych sądach w Polsce, a to opiniowanie ma potrwać do najbliższej środy. Sędzia Beata Morawiec.
Liczymy na to, że środowisko będzie chciało wyrazić swoją wolę, że tak powiem, gremialnie, po to, aby jednak zadośćuczynić wymogom konstytucji.
Ja dziś rozmawiałam z kilkorgiem sędziów z Lubelszczyzny, którzy na prawybory się nie wybierają, chociaż za rządów PiSu walczyli o praworządność i stali pod sądami. Są, jak mówią, rozczarowani, mówią o grupach interesów i nie chcą brać w tym udziału. Trzeba też podkreślić, że nie wszędzie takie opiniowanie się odbędzie, bo na przykład w Janowie Lubelskim prezes Sądu Rejonowego w ogóle nie zwołał zebrania na ten temat. W rozmowie ze mną nie chciał jednak odpowiedzieć, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
A minister energii określił właśnie maksymalne ceny paliw na wtorek, niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,54, oleju napędowego 6 zł 92 grosze. Jednodniowy polsko-francuski szczyt odbywa się w Gdańsku. Wizytę na Pomorzu Emmanuel Macron składa wraz z liczną delegacją rządową i biznesową. To pierwsze takie spotkanie od czasu podpisania traktatu z Nancy w maju rok temu. To jest nowy poziom polsko-francuskich relacji, zapewnia europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
Budowanie tej współpracy z krajami europejskimi jest dla nas bardzo istotne i ważne, ale też no, wymiana doświadczeń. Jeśli chodzi o Francję, wiemy doskonale, jeśli chodzi o energetykę, że oni mają dzisiaj jeden z najtańszych cen prądu i wiemy dlaczego, więc warto korzystać z ich doświadczenia. Jeśli na to jeszcze najdzie kwestia bezpieczeństwa, pamiętajmy, że Francja jest krajem jednak, który posiada broń nuklearną, no to jest to dla nas bardzo istotne i ważne.
A Katarzyna Kotula z Lewicy dodaje.
Też w moim obszarze chociażby współpracujemy bardzo ściśle z ministrą do spraw równości, więc rząd jest wszędzie tam, gdzie możemy działać w interesie Polski, w interesie przede wszystkim oczywiście obywateli. No, to jest ważne, że premierem jest Donald Tusk, który ma dobre kontakty.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości w relacjach międzynarodowych stawiają przede wszystkim na sojusz z USA, ale Krzysztof Szczucki nie neguje potrzeby wzmacniania także europejskich relacji.
Mnie cieszą wszystkie sojusze i współpraca międzynarodowa, które umacniają pozycję Polski w świecie. W świecie dzisiaj no, takim geopolitycznie bardzo trudnym i współpraca wewnątrz Unii Europejskiej z Francją. To jest bardzo potrzebna.
W Gdańsku po raz pierwszy zostanie też wręczona Nagroda Przyjaźni Francusko-Polskiej imienia Bronisława Geremka. A do przebiegu i znaczenia tej dzisiejszej wizyty wrócimy w TOK 360 po 12.20. Koalicja Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa może być już pewna zwycięstwa we wczorajszych przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Po przeliczeniu ponad 90% głosów ugrupowanie ma większość bezwzględną w parlamencie. Rumen Radew jest uznawany za polityka prorosyjskiego. Część komentatorów zastanawia się, czy okaże się nowym Wiktorem Orbanem. Choć, jak mówił w pierwszym programie TOK FM Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nazywanie go w ten sposób jest pewnym nadużyciem.
Rumen Radew się sprzeciwia wspieraniu Ukrainy, opowiada się za złagodzeniem sankcji na Rosję. Twierdzą, że po prostu one są nieskuteczne, a koszta ich ponoszą kraje Unii, w tym Bułgaria, która do wybuchu tej pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę zapewniała, czy też korzystała z dostaw rosyjskiego gazu. Była praktycznie od nich uzależniona i przejście na inne dostawy no, dla Bułgarii było bolesne. Radew jest wobec Rosji powiedzmy wyrozumiały, natomiast w przeciwieństwie do Orbana nie jest tak ideologicznie bliski i nie zabiega o jej jakieś szczególne względy. Więc ja bym go raczej porównywał w jego potencjalnej polityce do Roberta Ficy ze Słowacji.
Rumen Radew liczy na utworzenie stabilnego rządu i koniec z dosłownym maratonem przyspieszonych wyborów w Bułgarii. Wczorajsze głosowanie było ósmym w ciągu zaledwie 5 lat. Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii miało magnitudę 7,5. Japońska agencja meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed tsunami. Pierwsze fale o wysokości 40 i 80 cm dotarły do wybrzeży Japonii. Jest ryzyko nasilenia się tego zjawiska, co może spowodować ewakuację ludności na wyżej położone tereny. W najbliższym czasie wybrzeże Japonii mogą nękać osuwiska i wstrząsy. W elektrowniach jądrowych na północy i na północnym wschodzie wyspy Honsiu nie odnotowano nieprawidłowości. Trwają kontrole w elektrowni jądrowej w Fukushimie, w której 15 lat temu podczas tsunami doszło do poważnego incydentu. Nadzieje były duże, ale płonne. Znowu spadają szanse na zakończenie wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Po tym jak reżim ajatollahów ogłosił otwarcie cieśniny Ormus, wielu miało nadzieję na szybkie rozmowy i porozumienie, ale po incydencie z ostrzelaniem i zatrzymaniem przez Amerykanów irańskiego statku, Teheran ogłosił, że nie ma planów kolejnej rundy negocjacji z Waszyngtonem. Więcej teraz Cezary Jaszczyk.
Publicznie powiedział o tym rzecznik irańskiego resortu dyplomacji. Jak na razie nie planujemy kolejnej rundy negocjacji i nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie. Naprawdę nie widzimy żadnych poważnych oznak determinacji ze strony Stanów Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie. Istnieją liczne i powtarzające się sygnały, że Stany Zjednoczone nie traktują na poważnie dyplomacji w jej prawdziwym, konwencjonalnym znaczeniu. Nie zgadzamy się na wydawanie przez nich żadnych dyktatów. Donald Trump twierdzi z kolei, że do rozmów dojdzie i to już jutro. Podobnie jak poprzednio w Pakistanie. Amerykańska delegacja jeszcze dziś ma pojawić się w Islamabadzie. Czasu na powrót do stołu jest coraz mniej, bo w środę oficjalnie wygasa dwutygodniowe zawieszenie broni. Według profesora Radosława Rybkowskiego z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego do rozmów ostatecznie dojdzie, ale nie ma co liczyć na przełom.
Tak jak poprzednia runda rokowa w Islamabadzie do niczego nie doprowadziła, to obawiam się, że obydwie strony, ku nieszczęściu całego świata, nie są jeszcze gotowe tak naprawdę na to, żeby się przyznać, że cała ta akcja militarna od samego początku była pozbawiona sensu. Zwłaszcza Amerykanom to trudno przyznać.
Teraz obydwie strony skupiają się na ostatnich wydarzeniach w cieśninie Ormus. Irańczycy zapowiedzieli odwet za ostrzał i zatrzymanie swojego statku handlowego, który miał zignorować trwającą nadal amerykańską blokadę cieśniny. A w związku z tą już w sobotę rano przywrócił własną blokadę. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Droga ropa naftowa podcina skrzydła branży lotniczej, choć akurat w Polsce jesteśmy w nieco lepszej sytuacji. Paliwo lotnicze od początku wojny w Zatoce Perskiej zdrożało dwukrotnie, no ale cena to tylko część problemu, bo jeśli ruch tankowców przez cieśninę Ormus nie ruszy na dobre, eksperci wieszczą, że Europa może mieć problem z dostępnością paliw lotniczych już za kilka tygodni. Polscy rządzący uspokajają, że nam braki na razie nie grożą. Na razie wszystko działa bez przeszkód, ale dużo zależy od tego, jak długo problemy potrwają, zapewniała w porannym EKG Anna Midera, prezeska portu lotniczego w Łodzi i prezeska Związku Regionalnych Portów Lotniczych.
Nie jestem wróżką paliwuszką, żeby przewidzieć przyszłości. Nikt z nas nie jest. Natomiast widać, że sytuacja jest trudna, bardzo dynamiczna, bardzo zmienna. Natomiast no, sytuacja jest różna w Europie, ale również różna w Polsce. Na przykład do Europy trafia 30% zużywanego paliwa. Pochodzi właśnie z obszaru objętego konfliktem. W Polsce my jesteśmy samowystarczalni. Mamy rafinerię w Płocku, w Gdańsku, które cały czas pracują. Mamy zapasy na przynajmniej 3 miesiące i tutaj słyszymy od Orlenu, że jest w stanie ta produkcja odbywać się nawet szybciej, więc ja tu byłabym spokojna, nie wprowadzała paniki na polskim rynku. Natomiast trzeba oczywiście obserwować to, co się dzieje i w przyszłości przygotowywać sobie pewne scenariusze, szczególnie linie lotnicze. No, każda z nich po prostu posiada swoją własną strategię i musi ją dopasować też do swoich klientów, których obsługuje.
Drogie paliwo lotnicze już skłania przewoźników do cięcia siatek połączeń i podnoszenia cen biletów albo doliczania dodatkowych opłat paliwowych. Pojutrze, 22 kwietnia, w Światowy Dzień Ziemi po raz 33 rusza akcja Sprzątanie Świata. Dotychczas w polskiej edycji inicjatywy wzięło udział ponad 24 miliony uczestników, a o tym, ile ton odpadów udało się zebrać, opowiada w rozmowie z Julią Sarzyńską koordynatorką akcji Grzegorz Mikosza.
Wyszło nam do dzisiaj 46 296 ton odpadów. To jest liczba abstrakcyjna, jeżeli myślimy o tym, jak dużo byłoby to śmieci, bo pewnie gdybyśmy mieli sobie to to wizualizować, to to byłaby naprawdę ogromna, ogromna góra śmieci, które na całe szczęście dzięki tym wszystkim uczestnikom nie zalega w naturze, a po prostu trafiła do tego prawidłowego obiegu gospodarowania odpadami.
Czy zauważacie jakąś taką tendencję, że na przestrzeni lat tych śmieci jest coraz więcej albo w drugą stronę coraz mniej?
W tych pierwszych latach akcji było zdecydowanie więcej śmieci, ale takich gabarytowych, czyli to były te wszystkie dzikie wysypiska, które znajdywali i sprzątali uczestnicy akcji. Stąd ton śmieci na każdy rok tych pierwszych akcji był zdecydowanie większy niż liczba ton zebranych w ostatnich latach. Natomiast w ostatnich latach mamy problem ze śmieceniem właśnie taką drobnicą, czyli tych dzikich wysypisk jest coraz mniej, ale z drugiej strony jest coraz więcej takich miejsc, które są zaśmiecone wszelkiego rodzaju butelkami, opakowaniami, grillami i to jest taki główny obszar akcji w ostatnich latach, żeby właśnie walczyć z tym śmieceniem weekendowym.
W zeszłym roku zebrano ponad 305 ton śmieci. Do akcji sprzątania świata wolontariusze pojedyncze, ale także firmy mogą zgłaszać się przez internetowy formularz.
Autopromocja.
Niektóre historie przestępstw są trudne nie dlatego, że są brutalne, tylko dlatego, że burzą powszechne wyobrażenie o tym, kto może być sprawcą. Kobiety stanowią zaledwie 5% wszystkich osadzonych w polskich więzieniach. Wśród nich są skazane za zabójstwo. Jakie motywy kryją się za popełnionymi przez nie zbrodniami i czy poznanie ich historii może być jakąś lekcją dla społeczeństwa? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na dyskusję o książce Zabiłaś. Rozmowy z kobietami skazanymi za zabójstwo. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Szukasz narzędzi i części do auta? Jak tak, to kieruj się na Allegro. Planujesz naprawę? Oszczędzaj na częściach i zamawiaj z wygodną dostawą. Prowadzisz warsztat? Wybierz sprzęt dla profesjonalistów w super niskich cenach. Jak motoryzacja, to Allegro.
Niedawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
Majówka tuż, tuż? Czas na zakupy. Na eobuwie.pl ekstra rabaty do minus 30% przy zakupie minimum dwóch produktów. Najmodniejsze buty, torebki i dodatki w supercenach. Sprawdź teraz. Promocja trwa do 23 kwietnia na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.
Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 10 lat małżeństwa i dwie córeczki. Pierwszy lot szybowcem z numerem 16. 3 razy mieszkałem pod 25.
W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Włochy rozważają ponowne uruchomienie elektrowni węglowych. Jak przekazał tamtejszy minister do spraw środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, możliwe to jest, jeśli cena gazu przekroczy 70 euro za megawattogodzinę. Obecnie cena ta wynosi około 40 euro. Japońska agencja meteorologiczna poinformowała o silnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,5 i wydała ostrzeżenie przed tsunami. Pierwsze fale o wysokości kilkudziesięciu centymetrów dotarły do wybrzeży kraju. Do Japonii mogą jeszcze dotrzeć wyższe fale, co wymusi ewakuację ludności w wyżej położone tereny. Nie wykluczono również wystąpienia osuwisk i wstrząsów wtórnych w najbliższych dniach.
Katowice Airport z porozumieniem z DHL Express w sprawie budowy terminalu cargo. Katowickie lotnisko podpisało porozumienie w sprawie nowego terminalu. Będzie on mógł obsłużyć do 6 tysięcy przesyłek na godzinę. Terminal o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych ma powstać do 2028 roku. Jego uruchomienie zaplanowano rok później.
Dwunasta 22, TOK 360, Filip Kekusz, profesor Agnieszka Cięciara, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk jest z nami. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Szczyt Polska-Francja odbywa się dziś w Gdańsku. Emmanuel Macron otoczony przez ministrów rządu francuskiego, a także przedstawicieli biznesu spotyka się z przedstawicielami Polski, z Donaldem Tuskiem na czele. Będą wydarzenia symboliczne, złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych stoczniowców, spotkanie z Lechem Wałęsą, ale będą też oczywiście rozmowy. Czego one mogą dotyczyć?
No, przede wszystkim te rozmowy będą dotyczyć kwestii bezpieczeństwa i kwestii związanych z polityką energetyczną. W tej ostatniej sprawie Francuzi mają nadzieję przedstawić swoją ofertę i przekonać do niej polskie władze dotyczącą potencjalnej budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce, gdzie kluczowym partnerem miałby być francuski gigant energetyczny EDF, Electricité de France. Ale pamiętajmy też, że oczywiście kluczowym elementem są kwestie bezpieczeństwa i obrony. W ogóle ta wizyta, warto też powiedzieć, że wpisuje się w taki szerszy kontekst wzmocnienia relacji polsko-francuskich i jest takim bardzo konkretnym wyrazem implementacji traktatu z Nancy, traktatu o przyjaźni, wzmocnionej współpracy, którą Polska i Francja podpisały w ubiegłym roku, 9 maja. No a w kontekście oczywistym, to jest zagrożenia rosyjskiego, ale także coraz bardziej oczywistej, coraz bardziej oczywistego wycofywania się, czy też redukcji obecności Stanów Zjednoczonych w Europie, konieczne jest zacieśnienie współpracy obronnej i Francja w Polsce widzi kluczowego partnera, w związku z tym nadzieja na szereg inwestycji w rozbudowę polskiej armii oraz tworzenia pewnych elementów komplementarności, jeśli idzie o zdolności wojskowe obu państw.
Pani profesor, ale to znaczy, z tego co zrozumiałem, my jesteśmy kluczowym partnerem dla Francji w kwestiach bezpieczeństwa, czy jesteśmy ewentualnie interesariuszem, który kupi od niej sprzęt?
No, myślę, że jedno i drugie, bo oczywiście jako partner, no, tak samo jak mogliśmy powiedzieć, że jesteśmy kluczowym partnerem w kwestiach bezpieczeństwa dla Stanów Zjednoczonych, już kupowaliśmy uzbrojenie. Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia jednak z pewną ideą komplementarności zdolności wojskowych. W przypadku Francji jest to oczywiście kwestia odstraszenia nuklearnego. W przypadku Polski jest to taka perspektywa jednak armii konwencjonalnej, kontynentalnej, w kontraście do francuskiego modelu armii ekspedycyjnej, dla którego jednak teatr europejski jednak zawsze był tylko jednym z teatrów. W związku z tym te zdolności, które posiada Polska z jednej strony i które posiada Francja, są komplementarne w kontekście wyzwań takich jak chociażby agresywna postawa Rosji, czy wycofywanie się wojsk amerykańskich z Europy. W związku z tym tutaj uważam, że z perspektywy francuskiej Polska w ostatnich latach stała się partnerem, a nie tylko i wyłącznie nabywcą uzbrojenia. To zresztą francuscy decydenci, francuscy analitycy powtarzają, że w ramach tej zmiany optyki geopolitycznej, jaka dokonała się we Francji w ostatnich latach, przede wszystkim ze względu na pełnoskalową agresję Rosji na Ukrainę. Francja zupełnie inaczej jednak patrzy już, niż to miało miejsce tradycyjnie, na Europę Środkowo-Wschodnią i oczywiście na Polskę jako na największego partnera o największych też zdolnościach wojskowych. Też warto podkreślić, że ten traktat z Nancy, o którym wcześniej wspominałam, został przez Francję podpisany z Polską, też w kontekście takich szeregu traktatów o wzmocnionej współpracy, które Francja podpisywała w ostatnich latach, ale podpisywała je wyłącznie ze swoimi sąsiadami, z tymi kluczowymi państwami europejskimi, czyli z Niemcami, z Włochami, z Hiszpanią. Polska jest pierwszym i jak na razie jedynym w naszym regionie krajem, który podpisał taką pogłębioną umowę dotyczącą współpracy w wielu wymiarach, ale przede wszystkim w wymiarze bezpieczeństwa.
Tak, ten traktat w Nancy gwarantuje między innymi, przewiduje między innymi wzajemne gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i Francji. Notabene został podpisany 9 maja, co też jest bardzo symboliczne, biorąc pod uwagę, kto jest naszym głównym wrogiem w tym momencie. Taki traktat o gwarancjach bezpieczeństwa Francja podpisała też z Niemcami i jak mamy te trzy wierzchołki, to oznacza jakąś skuteczniejszą reaktywację Trójkąta Weimarskiego w tym momencie?
Ja myślę, że te traktaty przede wszystkim stanowią wyraz wzmocnienia relacji bilateralnych, ale oczywiście tak, w jakimś stopniu wzmocnienie tych relacji bilateralnych też potencjalnie wzmacnia ten format, zwłaszcza, że weźmy pod uwagę, że jednak tradycyjnie, jak spojrzymy w ogóle na historię funkcjonowania Trójkąta Weimarskiego, no, który co do zasady nigdy nie był uważany za jakiś dramatycznie skuteczny instrument, raczej zwykle wszystkie zainteresowane strony mówiły o tym, że to jest potencjał, który warto wykorzystać. No i też pamiętajmy, że właśnie to ramię tego trójkąta polsko-francuskie, co do zasady zwykle było uważane za najsłabsze. To znaczy najmocniejszym tym ramieniem oczywiście zawsze były relacje francusko-niemieckie, bardzo mocno zakorzenione historycznie, politycznie. Relacje polsko-niemieckie co do zasady również silne, aczkolwiek podlegające wielu fluktuacjom ze względów politycznych czy też historyczno-symbolicznych, choć bardzo mocno zakorzenione gospodarczo. Z kolei to ramię właśnie polsko-francuskie relatywnie najsłabsze i wydaje się, że tak, traktat z Nancy zdecydowanie jest takim krokiem naprzód, jeśli chodzi o dowartościowanie tego wymiaru i zniesienie tej pewnej asymetrii w relacjach między wszystkimi trzema partnerami.
To na koniec jeszcze pytanie o polskie podwórko. Dlaczego Karola Nawrockiego nie ma w Gdańsku, biorąc pod uwagę, że wszak Emmanuel Macron jest prezydentem, a nie premierem?
No, ja myślę, że z perspektywy francuskiej prezydent Nawrocki nie byłby najbardziej konstruktywnym rozmówcą. Pamiętajmy, że prezydent Nawrocki ostatnio zasłynął wetowaniem instrumentu unijnego SAFE, który oczywiście z perspektywy finansowania rozwoju uzbrojenia i w tym również współpracy polsko-francuskiej jest kluczowy. Pamiętajmy również, że relacje między obozem politycznym prezydenta Nawrockiego, czyli Prawem i Sprawiedliwością, czy szerzej rządami Zjednoczonej Prawicy w latach 2015-2023, miały temperaturę, powiedziałabym, Bałtyku w kwietniu. Więc nie wydaje się to szczególnie zaskakujące. Myślę, że strona francuska chce rozmawiać z tymi partnerami, z którymi realnie może dojść do porozumienia, a myślę, że też na tym porozumieniu, na podpisaniu bardzo konkretnych umów i wypełnieniu treścią konkretnych obszarów współpracy stronie francuskiej zależy również ze względu na kalendarz polityczny, bo pamiętajmy, że w 2027 roku mamy wybory zarówno w Polsce, jak i we Francji. I dokładnie tak. I też wybory parlamentarne w Polsce. Mhm. W związku z tym wydaje się, że ten kalendarz sprzyja rzeczywiście posunięciu tej współpracy do przodu, na ile jest to możliwe w przewidywaniu ewentualnych perturbacji w 2027 roku.
Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Cięciara, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, była z nami. Lekarz medycyny Izabela Kiełbalska, zastępczyni dyrektora do spraw lecznictwa, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, jest teraz z nami. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Protest szpitali powiatowych rozpoczyna się dziś w całej Polsce. Akcja protestacyjna potrwa tydzień. Mówiliśmy o niej już w TOK FM. Do ogólnych postulatów jeszcze przejdziemy, ale tymczasem proszę powiedzieć, jak ten protest będzie wyglądał na przykładzie szpitala, którym pani zarządza?
No więc tak jak ogólnie otrzymaliśmy stanowisko Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, przychylamy się do niego. Będzie to protest polegający na noszeniu czarnych podkoszulków czy odzieży przez personel. Oczywiście nie ograniczamy świadczeń w tym tygodniu i za dwa dni w środę o 12, no takie coś rodzaj pikiety dotyczącej personelu przed wejściem do szpitala.
Czyli akcja symboliczna, która nie przekłada się na harmonogram pracy w szpitalu.
Tak. Szpital jest też oplakatowany, główne hasło na tych plakatach to szpitale nie mają maszynek do robienia pieniędzy, kolejka do badania nie może być kolejką do cięższej choroby, no takie, które mają dać pacjentom wchodzącym do szpitala trochę do myślenia.
A spodziewa się pani, że taki protest, który nie przekłada się na to, co jest najważniejsze, pani prywatnie czuje, że taka forma protestu jest skuteczna, że zostaną państwo wysłuchani?
To znaczy, myślę, że w jakiś sposób zostaniemy zauważeni, ale czy będzie to jakaś spektakularna, taki proces, który się przełoży na to, żeby nas pacjenci lepiej rozumieli, no to patrząc wstecz, no nie bardzo to widzę za taką silną skuteczność, tak powiedzmy sobie.
Chcecie, żeby pacjenci państwa lepiej rozumieli i z drugiej strony chcecie też walczyć o rentowność szpitali powiatowych, bo to głównie one organizują ten protest, biorąc pod uwagę, że właśnie sytuacja w tych średniej wielkości ośrodkach miejskich, klinik jest najgorsza.
No zgadza się. Chcielibyśmy, żeby pacjenci się przyłączyli, no bo wiadomo, że to chodzi głównie o nich. Będą mieć dłuższe kolejki, wiadomo, wtedy pretensje jakby są kierowane bezpośrednio do tego niższego szczebla, czyli do nas. Natomiast niewiele z tym możemy zrobić, no bo faktycznie no, już kredytujemy Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie wyobrażam sobie, jak to by miało dalej wyglądać, gdybyśmy nie wylimitowali pacjentów, czego oni na pewno no, nie będą chcieli.
Już kredytujecie w kwietniu.
No oczywiście.
O co jeszcze walczycie oprócz sytuacji finansowej? Bo Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, mówił, że chodzi o odpowiednie finansowanie oczywiście, ale także o deregulację systemu. Czym jest owa deregulacja?
No, deregulacja polega między innymi na tym, żeby stworzyć nowe warunki prawne do tego, co być może jest pozytywne w przyszłej reformie, ale nie bardzo o sobie daje znać właśnie w przepisach prawnych, w ustawach. Chodzi o pomoc w tym, żeby doszło do jakiejś konsolidacji czy restrukturyzacji szpitali, bo na pewno jest to potrzebne. Ale no niekoniecznie my mamy taką możliwość.
A obserwuje pani już takie rodzaje konsolidacji gdzieś po Polsce?
No jedynie takie słuchy dochodzą medialne, że gdzieś się szpitale łączą na Dolnym Śląsku, na Śląsku, oddziały szpitali się łączą, czy nawet konsolidacją należy tutaj chyba, czy restrukturyzacją bardziej, uznać no, likwidację pewnych oddziałów związanych choćby z demografią i z tym, że no, nie jest to popularne, ale przy rodzącej się mniejszej ilości, dużo mniejszej no, młodych Polaków, no to niestety pewne oddziały trzeba będzie zamykać. Dotyczyć to na razie ma neonatologii, ale w przyszłości pewnie i pediatrii. No, to jest nieuchronny proces, nic z tym nie zrobimy.
Powodzenia. Bardzo dziękuję. Lekarz medycyny Izabela Kiełbalska, zastępczyni dyrektora do spraw lecznictwa, Szpital Powiatowy w Chrzanowie była z nami, a w studiu teraz Wojciech Kowalik.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Południowe EKG po informacjach.
Tak, po 12.40 porozmawiamy o sytuacji na rynkach, bo ubiegły tydzień, piątek, rynki kończyły w bardzo dobrych nastrojach na wieść o odblokowaniu cieśniny Ormus. Te dobre nastroje nie trwały długo. Przez cieśninę Ormus tankowce nie płyną i rynki już na to reagują. Ropa naftowa wymazała niemal cały ten spadek z piątku. Znów jest po prawie $95 za baryłkę. No i rynek zadaje sobie teraz pytanie, czy kiedy w środę wygaśnie ten dwutygodniowy rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no to czy wróci tam na Bliskim Wschodzie wojna. I o tym, co się na rynkach może dziać, co dzieje się teraz, porozmawiamy po 12.40.
Ekonomicznych aspektach Wojciech Kowalik będzie rozmawiał w EKG po 12.40, a po 13.00 my również wrócimy do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ale z perspektywy już militarnej i politycznej.
Reklama.
W RTV Euro AGD. Prawdziwe raty 0%. To bierz ratę korzystną dla siebie i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%. RRSO 0%. Do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus. A w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów.
Bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
Tato, zabrakło dla lalek domku.
Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
Upoluj okazję w Pepco. Tylko teraz. Sezonowe obniżki aż do 50%. Ubrania, akcesoria domowe, zabawki i nie tylko. Poczuj zew zakupów i wytrop najlepsze ceny. Szczegóły w sklepie i u obsługi. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
Styl na majówkę zaczyna się w Modivo. Ekstra rabaty do minus 30% na tysiące produktów przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Odzież, obuwie i dodatki od topowych marek. Promocja trwa do 23 kwietnia na stronie i w aplikacji Modivo.
Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. W poniedziałek pizza z salami i serem Edam tylko 2,19 za sztukę z Kaufland Card. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Czy wiesz, że firmy wystawiają faktury w KSeF i musisz je odebrać, żeby zaksięgować koszty? Na szczęście mój księgowy z Infaktu przygotował mnie na to wcześniej. W Infakcie przeniesiemy bezpiecznie Twoją księgowość, bo cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rewelacja Smart TV Hisense QLED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2299 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
Bo nie mam żadnych objawów.
Bo nie ma...